Diana stała się ogromną ikoną popkultury, nie tylko za życia, ale także po śmierci. Kwestia jej śmierci od zawsze była owiana nieco tragiczną tajemnicą. Dzisiaj opowiem Wam o okolicznościach śmierci księżnej Diany, księżnej Wali i przeniosę Was do 31 sierpnia 1997 roku, który wstrząsnął absolutnie całym światem. Zapraszam. Na wstępie tylko powiem, że jest bardzo wiele źródeł i opracowań tego dnia i okoliczności tragicznej śmierci księżnej Diany. Ja dla Was wybrałam te według mnie najciekawsze wątki, to co dla mnie wydaje się najważniejsze. Oczywiście, jeżeli oglądacie inne opracowania, nasz wybór, mój czy innych osób będzie się różnił, także weźcie na to poprawkę oglądając mój film. A teraz już przenosimy się do tego tragicznego dnia, do Paryża. Sierpień 1997 roku Diana spędziła częściowo we Francji na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie gościła u swoich znajomych alfajedów. Szczególnie dużo czasu tego lata spędziła z Dodim alfajedem, z którym poznała się kilka tygodni, miesięcy wcześniej. Był to jej przyjaciel, adorator. Ciężko tutaj ustalić tak naprawdę ich prawdziwą relację, czy byli w związku, czy był to przelotny letni romans, czy po prostu byli zwykłymi znajomymi. Zresztą, szczerze mówiąc, zostawiłabym to lekko niedopowiedziane, dlatego że oprócz tego, że lubili swoje towarzystwo, to nie ma to wielkiego znaczenia dla dalszej dzisiejszej historii. Dodi Alfayed był synem Mohameda Alfayeda, bardzo majętnego człowieka i zdecydowanie mógł sobie pozwolić na zapewnienie Dianie wszelkich luksusów, do których przywykła żona następcy tronu, ale przede wszystkim oprócz luksusów i ekskluzywnych wakacji, prywatności poniekąd, był w stanie zapewnić jej bezpieczeństwo. Para spędzała część sierpnia właśnie na południu Francji, a przedostatniego dnia sierpnia, 30 sierpnia, postanowiła wrócić do Paryża, skąd Diana miała następnie pojechać do Londynu, aby nie w niedługim czasie spotkać się ze swoimi synami właśnie w Londynie, kiedy oni wrócą już z wakacji u babci w Balmoral. Także 30 sierpnia para, będę nazywać ich parą w tym odcinku, Dodi i Diana, wsiedli do samolotu i polecieli do Paryża. Wylądowali po południu 30 sierpnia na jednym z paryskich lotnisk i tam odebrał ich Henri Paul. Henri Paul był w tamtym czasie w kierownictwie ochrony w hotelu Ritz i razem pojechali do właśnie hotelu Ritz. Warto nadmienić, że już na lotnisku na parę czekały hordy fotoreporterów, także no, wiedzieli generalnie, gdzie para w danym momencie przebywa. Około 16:30 para dotarła do hotelu Ritz i co ważne, wówczas ten hotel należał do ojca Dodiego, Mohameda Alfayeda. Jest to zupełnie legendarny hotel, jeden z najsłynniejszych, najsławniejszych hoteli w Paryżu. Tam miały miejsce różne historyczne spotkania, mieszkały tam krótko i długoterminowo różne gwiazdy. Na przykład przez lata mieszkała tam sama Coco Chanel. I właśnie wówczas Mohamed, oprócz tego, że był właścicielem Ritza, był w tym czasie, w którym rozgrywa się akcja dzisiejszego odcinka, także właścicielem londyńskiego Harrodsa. Diana i Dodi postanowili zatrzymać się w Ritzu nie tylko przez wzgląd na wygodę, ale także przez wzgląd na bezpieczeństwo, którą mogła zapewnić ochrona hotelu Ritz, a także pewną prywatność. No, w końcu mogli zaufać właścicielowi hotelu i nie bać się, że ich sekrety zostaną sprzedane przez jakiegoś biznesmena i właściciela innego hotelu. W każdym razie Diana i Dodi zatrzymali się w najokazalszym apartamencie właśnie w hotelu Ritz, do którego pojechali windą około godziny 16:35 i to zostało uwiecznione na zdjęciach z monitoringu. Możemy w tym momencie zobaczyć właśnie w internecie zdjęcia z monitoringu z windy, gdzie Diana i Dodi jadą o 16:35 windą. Chwilę później, właściwie kilka godzin później, około godziny 19, para wybrała się do paryskiego mieszkania Dodiego. Dodi miał swoje mieszkanie w Paryżu, jednak, no, tak jak mówiłam wcześniej, nie zdecydowali się tam zostać. I kiedy już chwilkę w tym apartamencie, mieszkaniu Dodiego zostali, postanowili zjeść kolację w jednej z paryskich restauracji. Jednak ze względu na duże zainteresowanie nimi, ze względu na paparazzi, na dziennikarzy, postanowili, że zrezygnują z kolacji w restauracji i postanowili wrócić do hotelu, zjeść kolację w restauracji, która znajdowała się w budynku hotelu. Do hotelu przybyli chwilę przed 22, co także jest uwiecznione na kamerach z monitoringu i możemy zobaczyć te zdjęcia online. Jednak perspektywa kolacji w hotelu także trochę ich niepokoiła. Zaczęli podejrzewać, że niektóre osoby, które będą z nimi jeść kolację w tym hotelu, którzy będą gośćmi restauracji, mogą po prostu nie być tylko gośćmi, ale mogą być dziennikarzami, fotografami, osobami, które ukradkiem będą chciały zrobić im zdjęcia. Diana i Dodi udali się więc do swojego apartamentu i tam zjedli posiłek. Już we wczesnych godzinach wieczornych, kiedy rozniosła się po Paryżu wieść, że Diana, ta słynna Diana, jest w hotelu Ritz, pod hotelem Ritz na placu Vendôme zaczął zbierać się mały tłumek. I byli to oczywiście też fotoreporterzy, paparazzi, dziennikarze, ale byli to także turyści, no jak i mieszkańcy Paryża, których marzeniem albo urozmaiceniem wieczoru byłoby zobaczenie właśnie księżnej Walii. I tych osób było na tyle sporo przed hotelem, że kierownik hotelu zaczął się niepokoić. Zaczął się niepokoić, że może to powodować jakieś zagrożenie dla bezpieczeństwa hotelu, no i jego gości. Także zadzwonił wtedy do osoby, której ufał i był to wcześniej wspomniany Henri Paul. Henri Paul wcześniej skończył swoją zmianę właśnie w ochronie hotelu, udał się do domu i kierownik zadzwonił do niego i zapytał, czy Henri nie wróci do hotelu, nie pomoże właśnie opanować tej sytuacji z tymi tłumami przed hotelem. Może gdyby było jakieś zagrożenie bezpieczeństwa, będzie trzeba podjąć jakieś kroki. W razie potrzeby Henri był pod ręką, więc wrócił do domu po tym, jak poprosił go o to kierownik, dyrektor hotelu. Przed północą została podjęta decyzja. Dodi i Diana chcieli wrócić do apartamentu Dodiego. Tutaj nie mamy za bardzo informacji o i powodzie tej decyzji. Prawdopodobnie chodziło o to, że no na tym placu było bardzo dużo ludzi, dookoła hotelu zgromadziły się tłumy, nie było spokoju, oni się też może bali o swoją prywatność. W każdym razie, nie bacząc na powody, postanowili udać się z powrotem do apartamentu Dodiego, w którym już wcześniej tego dnia byli. Monitoring uchwycił Dianę i Dodiego dokładnie 12 minut po północy 31 sierpnia, jak zamierzają już wychodzić z hotelu. Z hotelu wyszli tylnym wejściem. Uznali, że w ten właśnie sposób przechytrzą paparazzi, którzy czekali przed frontowym wejściem z aparatami. No niestety okazało się, że paparazzi byli od nich znacznie sprytniejsi i kilka minut po północy, około 20 minut po północy, Dodi i Diana byli sfotografowani, wymykając się z hotelu właśnie tylnym wejściem, a także byli sfotografowani, jak wchodzą do samochodu. Możecie także te fotografie odnaleźć online i widać na nich na przykład, jak Diana zakrywa twarz, jak nie czuje się komfortowo z tym, że robione są jej zdjęcia, jak jakoś tam próbuje się ukryć, jak jest speszona, poirytowana tymi paparazzi, którzy czekali na zewnątrz. Niestety, zdjęcia, które zrobili wtedy paparazzi, to ostatnie zdjęcia, które zrobiono Dianie i Dodiemu przed feralnym wypadkiem. Para wsiadła do czarnego Mercedesa, którego kierowcą był Henri Paul. Ten Henri Paul, który przywiózł ich z lotniska, a potem został wezwany przez dyrektora hotelu do pomocy w przypadku problemu z tłumami, które zgromadziły się przed hotelem. Z nimi w samochodzie, oprócz Henri'ego, jechał także ochroniarz pary. Właściwie to ochroniarz Dodiego, który w tym momencie zajmował się ochroną pary. Czyli w sumie w samochodzie była ich czwórka. Kierowca jechał bardzo szybko. Zaraz po tym, jak odjechali spod hotelu, na motory wsiedli paparazzi i zaczęli gonić ten samochód. Właściwie to był taki pościg. Kierowca próbował tak zmylić paparazzi, aby oni ich nie śledzili. Paparazzi oczywiście podążali za nimi, żeby zdobyć kolejne ujęcia, kolejne zdjęcia, czy też samochodu, czy samego samochodu, czy po prostu na miejscu, tam gdzie samochód się zatrzyma. Henri Paul jechał bardzo szybko. Jechał przez centrum Paryża. I niestety w okolicach wieży Eiffla, w tunelu pod Molstem Alma, kierowca stracił panowanie nad samochodem i z ogromną prędkością. I tutaj różne źródła podają od około 100 do nawet 200 km. Kierowca wjechał w 13 filar tunelu pod Mostem Alma. Dwie osoby zmarły na miejscu, w tym kierowca Henri Paul, a także Dodi Al-Fayed. Wkrótce po zdarzeniu obok wraku Mercedesa zatrzymali się paparazzi, którzy często byli oskarżani o to, że zamiast udzielić należytej pomocy, zaczęli robić zdjęcia wrakowi Mercedesa, osobom, które znajdowały się wtedy w jego środku. Koło rozbitego samochodu zatrzymał się także przejeżdżający akurat tamtędy lekarz. Ogólnie zatrzymywały się samochody, wiadomo, dzieje się wypadek, może trzeba będzie wezwać pomoc medyczną czy policję. I zatrzymał się m.in. lekarz, był to Frédéric Maillet, który właśnie wracał z imprezy. Był wtedy dość młodym lekarzem, jednak postanowił zobaczyć, co się dzieje. Wyszedł z auta, od razu stwierdził, podchodząc do wraku Mercedesa, że no, dwie osoby prawie na pewno nie żyją, więc chciał jakoś udzielić pomocy tym dwóm, które według niego jeszcze jej mogły potrzebować. Te osoby, które zmarły na miejscu, jechały po lewej stronie samochodu. Te osoby, które jeszcze wymagały pomocy, jechały po prawej stronie samochodu i był to ochroniarz Dodiego, a także na tylnym siedzeniu księżna Diana. Lekarz od razu poszedł do swojego samochodu, wezwał pomoc, a także wziął worek oddechowy, którym pomógł Dianie zaczerpnąć powietrza i ułatwił jej oddychanie. Wkrótce przyjechały ambulanse i wdrożono akcję ratunkową. Pierwsze doniesienia, które pojawiły się z miejsca zdarzenia w brytyjskich mediach, mówiły o tym, że Diana miała po prostu wypadek samochodowy, że jest lekko ranna, że ma ranną nogę, ranne ramię, że jest troszeczkę poturbowana. Nie mówiono za dużo o jej stanie, nie mówiono o tym, że jej stan przede wszystkim jest dużo poważniejszy. Wydostanie Diany z wraku samochodu było wyzwaniem i wymagało pomocy strażaków, a podczas wyjmowania Diany z wraku samochodu doznała ona ataku serca. Próbowano ratować Dianę już wstępnie w karetce, i ze względu m.in. na trudne wydostanie Diany z wraku samochodu, a także na procedury, które obowiązują we francuskich służbach medycznych, karetka dopiero o 2 w nocy dotarła do szpitala. Tam zostały przeprowadzone zabiegi mające na celu ratowanie jej życia, jednak o 4 lekarze stwierdzili jej zgon. Po śmierci Diany powoli informacje docierają nie tylko do rodziny, ale także do mediów. Początkowo z anonimowych źródeł, potem już z tych oficjalnych. W międzyczasie powiadamiana o wypadku jest także rodzina królewska, królowa, ale także książę Karol. Karol dowie się o śmierci Diany lekko po godzinie 4, ale czeka do około 7 rano, aby powiedzieć o tym swoim synom, Williamowi i Harremu. William miał wówczas 15, a Harry 12 lat. Kilka godzin później Karol wraz z dwoma siostrami Diany jest już w samolocie do Paryża w podróży po to, aby sprowadzić Dianę ostatni raz do domu. Co wydarzyło się tamtej nocy? Co wydarzyło się 31 sierpnia, a właściwie w nocy z 30 na 31 sierpnia 1997 roku? Co zmieniło w pewien sposób bieg historii brytyjskiej rodziny królewskiej? Przez kolejne ponad 20 lat od tego wydarzenia tworzyły się różne teorie spiskowe. Ta śmierć była tak szokująca, tak niespodziewana, tak zaskakująca dla wszystkich, że nikt nie mógł uwierzyć, że Diana, która była w kwiecie wieku, w szczycie popularności, wreszcie zostawiła małżeństwo z Karolem za sobą i mogła żyć na swoich warunkach, realizować własne projekty, zginęła i zginęła po prostu w wypadku samochodowym. Teoriami spiskowymi zajmiemy się w jednym z kolejnych odcinków. Dzisiaj postaram się Wam powiedzieć, co oficjalnie było przyczyną tego tragicznego wypadku. I tutaj mamy dwa główne dochodzenia. Dochodzenie francuskie i brytyjskie. One zakończyły się podobnymi wnioskami i ostatecznie w 2008 roku sąd brytyjski zakończył już te postępowania i to uznaje się za oficjalne wyniki śledztwa i to rozwiązuje nam sprawę tego feralnego wypadku. Oczywiście oprócz tych oficjalnych dróg były też mniej oficjalne. Prywatni detektywi, czy to niezależni, czy to wynajęci przez Mohameda Al-Fayeda próbowali rozwikłać sprawę. Do tego będę troszeczkę wracać, ponieważ niektórzy z tych prywatnych detektywów opublikowali swoje dość szczegółowe analizy i dość szczegółowe rozwiązania, ale jeżeli nie w tym odcinku, to w odcinkach kolejnych. Jakie są te oficjalne ustalenia sądu? Pierwszą ważną osobą, która zaważyła na tym, co działo się tej feralnej nocy, był Henri Paul. Henri Paul pracował w ochronie w Ritzu, a 31 sierpnia był kierowcą tego czarnego Mercedesa. Odkryto, że stężenie alkoholu we krwi Henri Paula przekraczało dozwolone normy ponad trzykrotnie. Dodatkowo tego samego wieczoru był widziany w barze i zapytany, co pije. Miał powiedzieć, że pije sok ananasowy, a sok ananasowy jest bardzo podobny w wyglądzie do francuskiego drinka pastis. Według zeznań ochroniarzy nie było czuć alkoholu od wtedy kierowcy, ponieważ inaczej podobno nie pozwoliliby mu wsiąść za kółko i nie pozwoliliby mu prowadzić. Po prostu nie było po nim widać, że był pod wpływem alkoholu. Jednak to, co wyszło w badaniach, to to, że ta dawka, dozwolona dawka alkoholu we krwi została trzykrotnie przekroczona, a dodatkowo mieszanka alkoholu, którą wypił z tabletkami antydepresyjnymi, które przyjmował, spowodowała utrudnienia w opanowaniu sytuacji i tak naprawdę nie powinien on prowadzić samochodu, ponieważ nie był w stanie prowadzić samochodu w sposób bezpieczny. Jak okazało się, to doprowadziło do tragicznych skutków. Drugą zaskakującą rewelacją w tym śledztwie było to, że żadna z czterech osób, która znajdowała się w samochodzie, nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Początkowo myślano, że ta osoba, która przeżyła, czyli ochroniarz jadący po prawej stronie z przodu, miał zapięte pasy, potem jednak uznano, że nie miał zapiętych pasów, tak jak żadna z osób, która jechała w tym samochodzie. I no jest to absolutnie niedopuszczalne, nawet wysnuto takie wnioski, że może jeżeli te pasy byłyby zapięte, to po prostu liczba ofiar w tym wypadku byłaby znacznie mniejsza, a może równa zeru. Ten ochroniarz, o którym wspominałam przed chwilą, do którego były wątpliwości, czy ma zapięte pasy, czy nie, nazywał się Trevor Rees-Jones. Był on osobistym ochroniarzem Dodiego Al-Fayeda i tak jak powiedziałam, jako jedyny przeżył ten wypadek, mimo tego, że podniósł ogromne obrażenia. Udało mu się wyzdrowieć po naprawdę trudnej rekonwalescencji. Nawet wydał książkę, kiedy opowiadał o swoim życiu i pracy, a także o tragicznym wypadku. Jednak jego opowieści nie wniosły wiele do śledztwa. Zresztą był bardzo poturbowany i podobnież nie pamięta momentu wypadku. Trzeci wątek, który bardzo mocno wybrzmiał w śledztwie i też we wnioskach ze śledztwa, był też przyczynkiem w sumie do teorii spiskowych, do których wrócę w jednym z kolejnych odcinków, była sprawa białego Fiata Uno. I chodziło o to, że Mercedes, którym wszyscy jechali, był oczywiście czarny, i w wyniku wypadku kompletnie zniszczony, ale był na nim ślad lakieru. I był to ślad lakieru, białego lakieru, który został przyporządkowany do tylko jednego modelu samochodu i był to Fiat Uno. Miałby on się zetknąć z tym czarnym Mercedesem w jakiś sposób i on nie wpłynąłby, z tego co wynika z wyników śledztwa, jakoś bardzo na skutek tego wypadku, ale jednak do jakiegoś tam kontaktu pomiędzy tym białym Uno a czarnym Mercedesem doszło. Problem polegał na tym, że Fiat Uno w 1997 roku to był najczęściej występujący samochód we Francji i według doniesień CNN z listopada 1997 roku francuska policja zawęziła poszukiwania do, uwaga, zaledwie 112 tysięcy aut. Potem oczywiście mniej, ostatecznie przesłuchała chyba około 4 tysięcy kierowców białych Uno. I w biegu śledztwa wytypowano dwóch kierowców i dwa samochody, ale nie stwierdzono, aby którykolwiek z nich mógłby być na miejscu zdarzenia, więc uznano, że ten Fiat Uno także, ponieważ nie jest tak istotny w sprawie, no to w ogóle nie jest tak istotny do wyników śledztwa. Oficjalnie w 2008 roku zakończyło się brytyjskie postępowanie i zawyrokowano, że powodem tego tragicznego wypadku był pijany kierowca Henri Paul, który rozwijając ogromną prędkość pod wpływem alkoholu stracił panowanie nad pojazdem i tym samym doprowadził do tego tragicznego w skutkach wypadku. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu i za obejrzenie tego filmu. To jest takie krótkie opracowanie tego, co wydarzyło się tamtej nocy. Jak mówiłam, tych szczegółów jest dużo, dużo więcej, ale ja wybrałam te, które według mnie są najciekawsze i też nie chciałam, aby ten materiał trwał 2 godziny. Jeżeli macie ochotę na kolejne części tej opowieści o śmierci księżnej Diany, to zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube lub obserwowania podcastu. Planuję jeszcze 2 filmiki, 2 podcasty na ten temat. W jednym zajmiemy się kwestią pożegnania księżnej Diany, jej pogrzebu, a także tego, jakie były nastroje wśród Brytyjczyków zaraz po tym, jak okazało się, że księżna Diana nie żyje, a kolejne, jak już zapowiadałam, będzie poświęcony teoriom spiskowym. Dziękuję dzisiaj za Waszą uwagę. No i co? Do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem.